Witam Was, bracia i siostry i wszyscy goście, którzy nas tutaj odwiedzają. Powstańmy jeszcze na chwilkę, żebym mógł przeczytać słowo. Się pomodlić o nasze zrozumienie. Rozważanie jest oparte na pierwszym liście Piotra, drugim rozdziale, 9 wersecie. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nietutejsi, rezygnowali z rząd ciała, które walczą przeciwko duszy. Wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny, tak by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia. Drogi Ojcze, dziękuję Tobie za Twoje słowo i proszę Cię, żeby ono nas dzisiaj pouczało i odkrywało Twoją prawdę, która ma moc przemieniać nasze serca. Amen. Usiądźmy. Tak, wiem, list Piotra, a rozważaliśmy dotychczas list do Efezjan. Wcześniej mówiliśmy o różnych postawach, jakie powinien mieć mąż, jakie powinna mieć żona w Bożym Kościele, jakie powinny mieć dzieci, jakie powinni mieć rodzice. Czeka nas jeszcze postawa, jaką powinni mieć szefowie względem swoich pracowników i pracownicy względem swoich szefów. Także to pracy też dotyczy. Ale teraz zrobimy taką delikatną odskocznię, chociaż nie do końca. Dlatego, że dalej chciałbym się zajmować tematem. Ale problem polega na tym, że ten temat jest tak rozległy. Te role wszystkie, które mamy do wykonania, właśnie co to znaczy być mężem? Co to znaczy, że ja jestem ojcem? Co to znaczy, że ja jestem żoną? Jak być żoną, taką, która będzie się podobać Bogu? Jak być mężem, który będzie się Bogu podobał? Ten temat jest tak rozległy, że wiem, że nie jestem w stanie go pokryć, choćbym nie wiem, ile kazań tutaj wygłaszał. Wiem, że nie jestem tego w stanie, dlatego postanowiłem, że dzisiaj zajmę się trochę inną kwestią. Dzisiaj chciałbym zachęcić nas wszystkich do tego, żebyśmy to my szukali tego, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Żebyśmy to my szukali woli Boga w naszym życiu. Bo ten mechanizm samemu szukania woli Bożej jest dużo lepszy niż to, kiedy przychodzi tutaj kaznodzieja i wygłasza wam jakieś elementy tej woli. To jest potrzebne w Kościele. To, żeby kaznodzieja przyszedł i wygłaszał kazanie. Ale niesamowicie potrzebne, niesamowicie świadczące o tym, że życie jest w waszych sercach, to nowe życie, jest to, że sami szukamy prawd Boga. Że sami zadajemy sobie pytanie, Boże, co to znaczy właśnie być Bożą babcią? Co to znaczy być Bożym dziadkiem? Co to znaczy właśnie być Bożą mamą? Tak? Że te wszystkie odpowiedzi na te wszystkie pytania sami szukamy w Biblii i szukamy ich intensywnie. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Nie wiem, czy ktoś kiedyś z was widział mecz piłki nożnej, w którym nikt nie przejmował się tym, jakie ma pozycje. Czyli nie ma, ktoś jest z przodu, ktoś jest z tyłu. Ja takie widywałem u nas na WF-ie, to najczęściej się działo, kiedy akurat dziewczyny grały, że się niespecjalnie przejmowały, kto jest na pomocy, kto jest na obronie, kto jest na ataku. No i generalnie to wygląda tak, że tylko pan od WF-u rzuca piłkę i wszystkie dziewczyny na tą piłkę. Podobnie też widać czasem, jak się obserwuje małe dzieci. One też nie zdają sobie sprawy z tego właśnie, jaka jest ich rola na tym boisku i po prostu myślą, że no, piłka nożna, no to znaczy kopanie piłki. Więc trzeba za wszelką cenę przynajmniej kopnąć piłkę. Tak? I się biegnie do tej piłki. I to jest wszystko słodkie, to ma jakiś swój urok. Jednak, co gdyby taka drużyna, która nie zastanawia się nad tym, jakie są jej role, miała stanąć do walki z drużyną, która jednak te role zna? Gdyby na przykład zawodnicy Lechii Gdańsk stanęli do walki z Arką Gdynia, ale oni, ta Lechia Gdańsk nie ustaliłaby między sobą, kto jest pomocnikiem, obrońcą i napastnikiem, po prostu by tak jakoś grali. No myślę, że to byłaby klapa, tak? To byłaby pewna przegrana. I teraz nasze role w życiu, taka najprostsza definicja roli, to udział i znaczenie kogoś lub czegoś w jakichś okolicznościach, w jakimś przedsięwzięciu, czy też zadanie do spełnienia. Czyli rodzaj zadania, jaki mamy do spełnienia. Co jeżeli tym zadaniem jest chrześcijaństwo? Co jeżeli naszym zadaniem jest być chrześcijaninem? Być chrześcijaninem w świecie, który nienawidzi Boga, dla którego Bóg w ogóle nie jest piękny, w którym szatan dąży do tego, żebyśmy nie myśleli o Bogu i nie pokazywali prawd, które są zawarte w Jego Słowie. Co jeżeli szatan ma swoją metodę i on potrafi rozwalać i mącić nam w głowie odnośnie tego, jaka jest nasza rola, a my się nad tym nie zastanawiamy. My nie wiemy, jakie jest nasze znaczenie tutaj na tym świecie, nie wiemy, jakie jest moje znaczenie w małżeństwie, nie wiem, jaką rolę mam jako dziecko, nie wiem, jaką rolę mam jako ojciec i po prostu jakoś to będzie. Jakoś to po prostu będzie. W tym fragmencie z listu Piotra możemy przeczytać takie słowa. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. I teraz uwaga, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyratował z ciemności i wyprowadził w swoje zachwycające światło. Albo w tłumaczeniu warszawskim, że Biblii Warszawskiej, że zostaliśmy ludem nabytym, aby rozgłaszać cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Czyli po co zostaliśmy Kościołem? Bo to jest mowa o Kościele. Po co zostaliśmy Kościołem? Pan Bóg wykupił nas po to, żebyśmy my rozgłaszali Jego cnoty. Żebyśmy my pokazywali, jaki On jest wielki, jaki On jest wspaniały, jak wielka jest Jego miłość, jak nieskończone jest Jego przebaczenie, jak niesamowita jest Jego mądrość i przenikliwa, i mądrzejsza, i większa niż nasza mądrość. Żebyśmy te wszystkie cnoty Boga, te niesamowite, piękne rzeczy, żeśmy rozgłaszali. I myślę sobie tak. Pierwszą rzecz, jaka pewnie przychodzi nam do głowy, kiedy myślimy sobie, żeby rozgłaszać te cnoty, no to rozgłaszanie zawiera mówienie. Ale tutaj chodzi o coś więcej. Dlatego, że fragment ten mówi, 10 werset, wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było miłosierdzia, teraz go dostąpiliście. I teraz tak. Kochani, zachęcam was, abyście jak uchodźcy, jako ludzie nie tutejsi, rezygnowali z żądzy ciała, które walczą przeciwko duszy. Wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny, tak, by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknemu waszemu pięknu waszych czynów, mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia. Kiedy ci ludzie uwielbiają Boga? Kiedy oni dostrzegają wielkie cnoty Boga? Kiedy oni dostrzegają piękno, które jest w Ewangelii? Jeszcze raz. Wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny, tak by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli uwielbić Boga. Przyglądając się pięknu naszych czynów. Nie tylko pięknu naszych słów. Nie tylko pięknu naszej modlitwy. Ale pięknu naszego życia. Żeby widzieli, że to, co mówisz, to, co się modlisz, wchodzi do głębi twojego życia i pokazuje coś niesamowitego na temat samego Pana Boga. Że twoja rodzina, kiedy ludzie patrzą na tą rodzinę, kiedy twoi znajomi patrzą na tą rodzinę, owszem, niedoskonałą, bo zawsze będziemy niedoskonali, ale żeby widzieli piękno Bożego przebaczenia, miłosierdzia, miłości, że widzieli, że ten Bóg jest niesamowity, skoro tak przemienia tą rodzinę, skoro tak układa te rzeczy wewnątrz tej rodziny. I ciekawe jest to właśnie, że Piotr nie traktuje tutaj tego rozgłaszania jedynie jako mówienie. Myślę, że mówienie w tym się zawiera, bo co z tego, że damy przykład, jak nie będziemy potrafili ostatecznie przyznać się do Pana Boga. Ale Piotr tutaj mówi o postępowaniu, które ma piękno, którego piękno widać. I ciekawe, że to nie jest jedyny fragment, dlatego że Piotr tutaj, podobnie jak w liście do Efezjan, który czytaliśmy, dlatego właśnie wybrałem ten werset, ten fragment. To jest jakby, nie wiem, może ktoś nie otworzył, ale to jest 1 Piotra, 2 rozdział i teraz od 13 wersetu. Jest tak, i tam jest taki podtytuł: stosunek do władzy. Reprezentujcie wszelkich ludzi, przepraszam, respektujcie wszelki porządek, wszelki ludzki porządek ze względu na Pana. Poważajcie króla jako sprawującego władzę, nie lekceważcie namiestników jego posłanych przez niego, aby karać przestępców i nagradzać uczciwych. Bożą wolą jest bowiem, abyście dobrym postępowaniem odbierali nierozumnym ludziom mowę i wynikającą z ich odbierali ludziom mowę wynikającą z ich niewiedzy. Czyli co? Nawet nasza postawa wobec władzy może pokazywać jakieś piękno, które przekonuje ludzi, odbiera im argumenty. Oni chcieli coś powiedzieć, że chrześcijaństwo jest wredne, że to są ludzie, którzy po prostu są antyrządowi i każdy porządek po prostu jest im niemiły, oni jakąś wolność mają, no ich nic nie obchodzi. Ale nasza postawa wobec władzy może pokazywać jakieś piękno i może przekonywać ludzi. I to nie jest tylko ten fragment, dlatego że później mamy stosunki małżeńskie, 3 rozdział. Podobnie żony, bądźcie uległe swoim mężom, niech przez to nawet ci, którzy są nieposłuszni słowu, bez słowa zostaną pozyskani, widząc wasze postępowanie na co dzień. Czyli nawet ta postawa żony może pokazać coś, co spowoduje, co głosi cnoty Boga. Wierzę, że rola, że szukanie tej naszej roli w życiu i poznawanie tych wszystkich ról, w których zostaliśmy umieszczeni, czasem z powodu kontekstu, który Pan Bóg nam wybrał, czyli to, że się urodziliśmy na przykład w pełnej rodzinie, to, że się urodziliśmy w niepełnej rodzinie, to, że się urodziliśmy, czasem ktoś może się urodzić w jakimś kraju jako władca, czasem po prostu jako obywatele. Są różne konteksty, w których Pan Bóg po prostu nas osadził. I mamy oddawać Mu chwałę, ponieważ nas osadził w tych kontekstach. Czasem niektóre konteksty wybieramy. Tak? Zostajemy architektem, zostajemy policjantem, zostajemy strażakiem, kaznodzieją. Różnymi ludźmi, tak, różne konteksty sami sobie wybieramy i w tych kontekstach również musimy oddawać Bogu chwałę. Ale wierzę, że właśnie Bogu zależy na tym, żeśmy poznawali te różne role z kilku powodów. Po pierwsze, wierzę, że Bogu zależy na misji. Że Bóg ma misję i zależy Mu na tej misji. I chce, żebyśmy o niej wiedzieli. I w związku z tym musimy też znać swoje zadanie. Wierzę też, że Bóg chce być pierwszy w naszych myślach. Bóg chce być pierwszy w naszych myślach i chce być też pierwszy w naszych czynach. Chce, by nasze postępowanie pokazywało, że On jest pierwszy dla nas, kiedy zastanawiamy się nad tym, jak postąpić. Wierzę też, że Bóg chce być pierwszy w naszym sercu. To jest coś więcej niż myśli, niż czyny. Gdzieś we wnętrzu nas. Czyli te 4 w zasadzie wymieniłem. Bogu zależy na misji, Bóg chce być pierwszy w naszych myślach, Bóg chce być pierwszy w naszych czynach i Bóg chce być pierwszy w naszym sercu. I myślę, że to widać właśnie wyraźnie w tym, co czytaliśmy też. Ale po pierwsze, Bogu zależy na misji. Skąd wiemy, że Bogu zależy na misji? Dlatego, że cały czas o niej mówi. Dlatego, że dał nam Biblię, dał nam swoje słowo. Stwórca świata, ktoś, kto mógł uczynić wszystko i uczynił wszystko, ktoś, kto w ogóle nas nie przypomina, nie musiał się nad nami schylać. On komunikuje się z nami i coś nam mówi. I coś nam przekazuje, jakąś prawdę. I tutaj jest ciekawe odkrycie, dlatego że okazuje się, że nie tyle chodzi o to, że Bóg ma misję dla swojego Kościoła, czyli stworzył Kościół i pomyślał sobie, dobra, no już jest ten Kościół, to trzeba mu teraz coś dać do roboty. Żeby ten Kościół miał co robić, bo bez sensu, żeby nie miał co robić. Nie. To Kościół został stworzony do misji. Bóg chciał coś dokonać. Chciał czegoś dokonać w tym świecie i wiedział, że Kościół będzie do tego odpowiedni. To Kościół bierze udział w misji, którą Pan Bóg wymyślił, a nie Pan Bóg wymyślił misję dla Kościoła. Drobna różnica. Wydaje się, co to w takim razie za różnica? Co to zmienia? Zmienia to, że gdyby nie misja Pana Boga, gdyby Pan Bóg nie miał takiej pasji do swojej misji, gdyby nie miał pasji do tego, co chce zrobić w tym świecie, to ani nie tworzyłby ciebie, ani mnie, ani by się z nami nie komunikował, ale On ma. Zależy Mu na tym. I ciekawe to jest, dlatego że z jednej strony możemy powiedzieć, a, czyli Mu nie chodziło o mnie? No właśnie, ciekawość polega na tym, że my jesteśmy największymi beneficjentami tego, że Pan Bóg ma misję. Dlatego, że On jest miłością. Dlatego, że On chce okazywać nam miłość i On robi to przez dzielenie się z nami swoim planem. Że On dzieli się z nami swoim planem i mówi, słuchaj, mam bardzo ważną rolę dla ciebie w odegraniu w tym planie. Chcę, byś był dobrym chrześcijaninem, dobrą chrześcijanką, który będzie głosił cnoty. Którzy będą głosili cnoty moje. Ale Bóg chce być też pierwszy w naszych myślach. Jest taka stara książka, napisana przez człowieka, który ma nazwisko Packer, czy nie wiem, jak to w zasadzie tłumaczyć, ale na nasze brzmi to troszeczkę zabawnie. Ale jest to stary, emerytowany już anglikański teolog, który napisał właśnie niesamowitą książkę, która się nazywa Poznawanie Boga. I pisze on tam tak. Zlekceważyć naukę o Bogu znaczy skazać się na błądzenie po świecie bez poczucia kierunku i bez zrozumienia tego, co nas otacza. W ten sposób można zmarnować życie i stracić duszę. Jeszcze raz przeczytam. Zlekceważyć naukę o Bogu znaczy skazać się na błądzenie po świecie bez poczucia kierunku i bez zrozumienia tego, co nas otacza. Tak? Zlekceważyć naukę o Bogu. I widać to w tym fragmencie Piotra właśnie od 11 wersetu. Kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nie tutejsi zrezygnowali z rząd ciała, które walczą przeciwko duszy. Wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny, tak by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli uwielbić Boga. Ale zwracam szczególną uwagę na 11 werset. Kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nieutrudzeni rezygnowali z rząd ciała, które walczą przeciwko duszy. Tak? Czyli są jakieś rządze ciała, jest jakiś świat, który chce narzucić nam sposób postępowania. I to widać też w liście do Rzymian, który zachęca nas do tego w 12 rozdziale, żeśmy przemienili się, żeśmy przemienili nasze myślenie, żebyśmy nie pobierali wzorców z tego świata. Żebyśmy składali siebie jako ofiarę, która jest miła Panu Bogu. Żebyśmy uczyli się od Niego, żeby On był pierwszy w naszych myślach. Błądzenie po świecie bez poczucia kierunku i zrozumienia tego, co nas otacza, nie brzmi jak misja życiowa, na którą ktokolwiek z nas dobrowolnie by się zapisał. To nie jest tak, że my sobie wybraliśmy, a wiecie co, chyba będę błądził, po prostu to mi się podoba. Czasem może tak wybieramy i oszukujemy się, że wszystko jest okej. Ale pozwólcie, że zarysuję wam pewną sytuację, która pokaże to właśnie, że to, że Bóg jest pierwszy w naszych myślach, jest ważne. Wyobraźmy sobie pierwszą sytuację. Powiedzieliśmy o misji. Pan Bóg ma swoją misję i wybiera człowieka. Ciebie, mnie, któregokolwiek z was i mówi mu, słuchaj, mam dla ciebie misję, tak? Albo mam dla ciebie zadanie w tej misji. I tłumaczy. Chciałbym, żebyś był mężem i dalej i tłumaczy, i tłumaczy, tłumaczy. A my cały czas patrzymy w drugą stronę. My cały czas się zastanawiamy, o kurczę, zostawiłem tam żelazko, czy nie zostawiłem, a co jest, o, co będzie w dzisiejszym odcinku jakiegoś tam super serialu, Gra o Tron, czy coś innego. Tak? I my się zastanawiamy i myślimy sobie, no tak, tak, ale ja jestem zapracowany. Ja mam tyle do roboty. Ja po prostu, no muszę utrzymać moje dzieci, muszę utrzymać rodzinę. I nie myślimy wtedy. A Pan Bóg cały czas mówi. A Pan Bóg cały czas mówi. Czy to przez twoich braci, siostry, tutaj teraz z kazalnicy, przez swoje słowo cały czas chce do ciebie mówić. I Pan Bóg cały czas mówi. A ty jesteś skupiony na czymś innym. Taka sytuacja zabiera Bogu chwałę. To nie pokazuje, że Bóg jest wielki w twoim życiu. To nie pokazuje, że On jest pierwszy, tak? To odbiera Mu chwałę. On jest pierwszy. On jest stwórcą wszechświata, ale ty zajmujesz się wszystkim innym. To nie jest Bogu miłe, kiedy my zajmujemy się wieloma rzeczami, ale nie szukamy Jego woli w naszym życiu. Jest druga sytuacja, w której Pan Bóg do nas mówi, i cały czas mówi, a my jesteśmy zszokowani tym, że do nas mówi. Że On jest Stworzyciel Wszechświata. My nędzni ludzie, grzeszni. I możemy słyszeć Jego Słowo. I jesteśmy tym onieśmieleni. Patrzymy na Boga z szacunkiem, oddajemy Mu cześć, słuchamy bardzo uważnie. I mamy bezpieczeństwo w sercu, bo wiemy, czego Pan Bóg od nas oczekuje i jaka jest nasza rola, Jego rola w naszym życiu i nasza rola w Jego misji. Tak? I to jest obraz, który oddaje Bogu chwałę. Dopiero kiedy Pan Bóg jest pierwszy w naszych myślach, kiedy my szukamy Jego woli, bo jesteśmy tak zachwyceni tym, że ten Stwórca Wszechświata do nas przemówił, to pokazuje prawdziwą cnotę Boga. Ten pierwszy obraz nie pokazuje cnoty Boga. Ten pokazuje. Kiedy my jesteśmy przejęci i szukamy Jego woli dla naszego życia. To podobnie jest. Zwróćcie uwagę, nikt z nas nie lubi być ignorowany. Szczególnie, kiedy mówimy o rzeczach bardzo ważnych. Kiedy mówimy o czymś, co jest ważne dla nas. Wyobraźcie sobie teraz trenera i zawodnika. I ten zawodnik ignoruje trenera. No to jest absurd. Taki zawodnik ostatecznie wylatuje z drużyny. Tak? Albo inna sytuacja. Przychodzi do was, wyobraźcie sobie, że jesteście szefem, że macie swoją firmę i przychodzi do was pracownik, który chce się zatrudnić. Wy go zatrudniacie, ale on od początku mówi, dobra, dobra, ty swoje, a ja swoje. I zaczyna, bierze tam jakąś miotłę, zaczyna zamiatać, tutaj coś zaczyna sprzątać, zaczyna robić jakieś swoje porządki. No to jest absurd. Tak? Tak nie powinno być. Albo kiedy oskarżony ignoruje sędziego. Tak? No, gadaj sobie zrów. Nikt z nas nie lubi być ignorowany, szczególnie kiedy mówimy o czymś ważnym. Dlaczego myślimy, że Bóg jest inny? Dlaczego myślimy, że jeżeli Bóg mówi o czymś ważnym, to można go zignorować? Ale Bóg chce być też pierwszy w naszych czynach. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Z tego fragmentu możemy wyczytać kilka rzeczy. Po pierwsze, Bóg postrzega nasz styl życia jako składaną Mu ofiarę. I ta ofiara może być miła, albo mu niemiła. Po drugie, Bogu nie podoba się pomysł biernego czerpania wzorców postępowania z otaczającego nas świata. To w ogóle mu się nie podoba. Kiedy my sobie myślimy, no powinniśmy postąpić, no tak jak wszyscy, nie? Dobrym ojcem, skąd mam wiedzieć, co to znaczy być dobrym ojcem? A no po prostu włączę sobie telewizję i posłucham. Albo kupię sobie jakąś fajną książkę, tak? Ale Pana Boga niekoniecznie muszę przecież zapytać. Wystarczy, że będę patrzył, co się dzieje. I sam jakoś mam mądrość, sam wydedukuję. Ale Bogu się to nie podoba. Po trzecie, rozpoznawanie rzeczy miłych Bogu nie jest intuicyjne. To nie jest tak, że ty od razu wiesz, co jest miłe Panu Bogu. To wymaga od nas odnawiania swojego umysłu. Odnawiania ciągłego przemiany naszego myślenia. Żebyśmy wiedzieli, co jest Bogu miłe, co jest dobre, co jest sprawiedliwe. Rozpoznawanie właśnie rzeczy miłych Bogu z powodu naszej grzesznej natury nie jest rzeczą intuicyjną, ale wymaga przemienienia się przez odnawianie umysłu. I oczywiście jest sumienie i nowe narodzenie. Są jakieś rzeczy, które pomagają nam mniej więcej rozpoznawać Bożą wolę. Dlatego, że Pan Bóg włożył w nasze serce swoje prawo, tak? Czyli to, żeśmy my rozpoznawali, co jest mniej więcej dobre, co jest mniej więcej złe, daje nam nową naturę, czyli Ducha Świętego, który nas prowadzi ku rzeczach, które są Bogu miłe i tych, których nie są miłe, tak? Ale zarówno sumienie, jak i ten Duch Święty nie może ignorować Słowa Bożego. On tego nie robi. Kiedy Słowo Boże jest u ciebie na półce, a ty nie czytasz i myślisz sobie, bo ja mam sumienie, bo ja mam Ducha Świętego, to Pan Bóg tak ci pokaże, że będziesz żałował. Jeżeli myślisz, że sam jesteś w stanie rozpoznawać i że po to Pan Bóg dał tobie sumienie i po to dał tobie Ducha, żebyś ty nie potrzebował Jego Słowa, to się mylisz. Lekceważysz Boga. I ciekawą taką obrazem tego właśnie jest życie Saula. Wszyscy znamy króla Saula, króla z Izraela, który prześladował Dawida, który też był później namaszczony, albo w zasadzie to w trakcie królowania Saula został namaszczony na króla. I ciekawe jest to właśnie, że Saul miał kilka takich sytuacji, w których jakby nie szukał Bożej woli w swoim życiu. I kończyło się to źle. Szukał jej, ale szukał na własną rękę. I pierwszą taką sytuacją było, kiedy Saul miał stanąć do walki i zanim miał stanąć do walki, to Pan Bóg kazał mu złożyć ofiary. Albo on wiedział, że musi złożyć ofiary, tak? I kiedy miał złożyć te ofiary, problem polegał na tym, że to nie on sam miał składać te ofiary, ale kapłan, Samuel, który przyjdzie i on złoży te ofiary. Ale Samuel się spóźniał. Samuela nie było. Samuel nie przychodził. Więc Saul sam podjął decyzję, dobra, to w takim razie ja sam złożę te ofiary. I składa te ofiary. I przeczytajmy tylko reakcję właśnie tego Samuela. Saula. I zapytał Samuel, co uczyniłeś? A Saul odrzekł, gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie w Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim, ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. I łatwo jest nam teraz ocenić Saula. Ale ja bym chciał, żebyśmy się na chwilę wstrzymali. Dlatego, że patrzymy na jego życie i myślimy sobie tak. No, dlaczego on to zrobił sam? Dlaczego on taką pychą się uniósł? Ale to jest błędne patrzenie, dlatego, że Saul, on patrzy na to, że są Filistyńczycy. On widzi Filistyńczyków. Samuel mu powiedział, przyjdę za 7 dni, minęło 7 dni, nie przychodzi, lud zaczyna się rozchodzić. Filistyńczycy widzą, że lud zaczyna się rozchodzić, więc co? Pewnie niedługo zaatakują. I Samuel sobie myślał tak, to chyba ważniejszą rzeczą dla Boga jest to, żebym ja złożył te ofiary, niż zanim się wydarzy walka, niż żebym walczył bez złożenia ofiar. Więc stwierdził, to chyba tym razem Panu Bogu chodzi o to, żebym ja pominął swoją rolę. I pomija swoją rolę, bo dlaczego? Bo boi się walczyć z Filistyńczykami bez Pana Boga. I Mojżesz też miał podobną sytuację. Mojżesz powiedział, nie każ nam iść, jeżeli ty nie pójdziesz z nami. Nie każ nam iść, jeżeli ty nie pójdziesz z nami. I Bogu się to podobało. Tak? Ale w przypadku Saula nie. Saul miał czekać na Samuela. Po prostu. I to się wydarzyło jeszcze kilkukrotnie. Raz, kiedy Saul złożył przysięgę, że nikt nie będzie teraz jadł, aż nie pokonamy Filistyńczyków. Nikt nie miał niczego spożyć, aż pokonają Filistyńczyków. I się okazało, że jego syn zjadł trochę miodu, bo nie słyszał tego, co powiedział tata. I Saul rzucił tą klątwę taką, że zginie ktokolwiek będzie próbował tego. No i okazało się, że jego syn to zrobił. Pan Bóg nie kazał mu rzucać tej klątwy. Pan Bóg zaczął już mu dawać zwycięstwo, zanim on powiedział tą przysięgę. Ale on to zrobił, bo chciał, bo twierdził, że tak będzie dobrze, że to się Panu Bogu podoba. On nie myślał sobie, że to zrobię dla siebie. Zrobił to jako przysięgę przed Panem Bogiem. W Starym Testamencie było to możliwe, ale nikt mu nie kazał tego teraz zrobić. Myślał, że sam jest w stanie ocenić, co będzie dobre. I podobnie później, kiedy miał zlikwidować kiedy miał pokonać ród, na którego Pan Bóg obłożył klątwą. I to byli Amalekici. Samuel zaś rzekł, bo dlatego, że on miał to zrobić, dokonał tego, ale zabrał część zwierząt. I mówi tak, Samuel zaś rzekł, a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, który słyszę? Saul odrzekł, od Amalekitów je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i bydła, aby je ofiarować Panu Bogu Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Saul najwidoczniej pomyślał, że skoro zwierzęta tak i tak trzeba zabić, to chyba lepiej złożyć przynajmniej z części z nich ofiarę. Nie dla siebie. Dla Pana Boga wezmę część tej ofiary, część tych zwierząt. Rzekł wtedy Samuel do Saula, przestań, oznajmiam ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy. A ten rzekł, powiedz. Więc Samuel powiedział, czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem, następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc idź i wybij do nogi grzeszników Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie słuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? I Saul odpowiada tak, przecież usłuchałem głosu Pana. Saul odpowiada, ale przecież ja się słuchałem Boga. Przecież ja szukałem Jego woli. I mówi tak. I wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wybiłem do nogi. Ale lud pobrał z łupu w owcach i w bydle najprzedniejsze z obłożonych klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu Bogu Twojemu w Gilgal. Czyli to nie jest tak, że Saul sam myślał, że to było najlepsze rozwiązanie. Tam było więcej ludzi, którzy myślało, no to będzie najlepsze, weźmy część zwierząt, złóżmy je w ofierze. I Samuel odpowiedział tak. Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie do głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważniejsze słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Pan Bóg chce być pierwszy w naszych czynach. Dlatego szukanie roli jest ważne. Dlatego powinniśmy zastanawiać się, czego Pan Bóg od nas oczekuje. I ostatnią rzeczą jest to, że Bóg chce być pierwszy w naszym sercu. I pewien znany teolog, Timothy Keller, zresztą za jeszcze bardziej znanym teologiem Jonathanem Edwardsem, który już nie wierzy, przepraszam, już nie żyje, teraz jest pewnie w niebie, ale on powiada tak. Jedyną rzeczą, która może zmienić życie człowieka jest Ewangelia. Jedynym rzeczą, która może zmienić życie człowieka jest Ewangelia. Jedyną rzeczą, która może zmienić serce człowieka jest Ewangelia. I ciekawe jest to właśnie, że Jonathan Edwards, on rozróżnia, on mówi o tym, że to, co porusza tak naprawdę serce człowieka i to, co je zmienia, to piękno. Że człowiek widzi coś, widzi, że to jest piękne w jego oczach, na przykład dziewczyna, tak, że jakaś dziewczyna jest piękna w jego oczach, albo nie musi być czasem wizualnie piękna, ale może mieć piękny charakter. Dostrzega w niej jakieś piękno i zaczyna to zmieniać jego życie. Albo widzi piękno jakiegoś zawodu i myśli sobie, to jest super zawód, takie coś robisz, to ja bym chciał. I zaczyna po prostu zmieniać się jego serce w kontekście tego zawodu. I podobnie jest z Ewangelią. Widzimy Ewangelię i jeżeli ona jest dla nas piękna, jeżeli dostrzegamy jej piękno, to to zmienia nasze serce, zaczyna zmieniać nasze pragnienia, zaczyna zmieniać nas od wnętrza i dodatkowo dokonuje się jeszcze tutaj ten cud w postaci tego, że zstępuje na nas Duch Święty i dzięki niemu możemy wołać Abba Ojcze. Tak? Czyli wołać do Boga, że On jest naszym tatą. Jeżeli chodzi o te serce, to my sobie myślimy tak, bo dla nas serce to często są emocje. Dla kultury greckiej i hebrajskiej no niekoniecznie tak było. Oni często zastępowali słowo myślenie sercem, tak? Że kiedy było serce i myślenie, często potrafili to używać na przemian, tak? Czyli właśnie coś było w sercu, to znaczy, że było w myślach czyichś. I serce to jest coś więcej. Na przykład przy powieści Salomona, 4 rozdział, opowiadają, że czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Dlaczego? Bo z niego tryska źródło życia. Czyli tam jest esencja naszego życia. I ciekawe jest to właśnie, że w tych rolach, które Pan Bóg nam przydzielił, jest to piękno. Bo Pan Bóg nie powiedział, jego zadaniem nie jest to, żeśmy byli kapłanami tylko. Jego zadaniem jest to, jego wizją jest to, żebyśmy byli kapłanami, którzy sami doświadczyli Bożej wielkości. I czyni to na przykład właśnie w drugiej Księdze Mojżeszowej, 19 rozdziale, mówi o tym, że taki zamiar miał wobec Izraela. Mojżesz przyszedł więc, zawołał starszych ludu i przedłożył im to wszystko, co Pan mu polecił. Wówczas cały lud zgodnie odpowiedział: uczyńmy wszystko, co oznajmił nam Pan. Ale wcześniej jeszcze powiedział, Mojżesz, trzeci werset. Mojżesz zaś wstąpił do Boga, a Pan odezwał się do niego z góry. Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela. Sami widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom. Jak was nosiłem na skrzydłach orlich i przyprowadziłem do siebie. A teraz, jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia. Czyli co on mówi? Najpierw w tych słowach mówi, sami widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom. Sami widzieliście, że was uratowałem. Tak? To nie jest tak, że on sobie wymyślił, dobra, to będzie mój naród kapłański, więc od razu zapraszam. Bądźcie teraz moim narodem kapłańskim. Nie. On najpierw dokonuje na nich ratunku, a potem oni wiedzą, jak być kapłanami. Oni powinni z tego, co się dokonało w ich życiu, czerpać siłę do zwiastowania, do zwiastowania cudów Bożych, do zwiastowania Jego wielkości. Oni najpierw musieli doświadczyć piękna Bożego ratunku, żeby potem móc o Nim mówić. I podobnie jest z nami. Tak? Podobnie jest z nami. Jak w tej przypowieści z Ewangelii Łukasza, w której jest mowa o dłużniku, któremu przebaczono. Jaka jest rola potem dłużnika, któremu przebaczono? Przebaczać. Pan Bóg przebaczył mu wiele, tak? W tej przypowieści było tak, że Pan Bóg przebaczył temu dłużnikowi bardzo wiele, a potem on dorwał swojego małego sługę, którym był mu coś tam winien, wrzucił go do więzienia. I ten władca, który przebaczył ten dług, wkurzył się. Wkurzył się. I to jest obraz naszej roli. To jest obraz tego, że my nie mamy być po prostu kapłaństwem, my mamy być kapłaństwem, które same doświadczyło Bożej mocy. I to o tym mówi właśnie list Piotra. Zobaczcie, jak rola przyplata się tutaj z Ewangelią. Drugi rozdział właśnie tego pierwszego listu Piotra, ale, 9 werset, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Kim jesteśmy najpierw? Rodem wybranym. To jest łaska, którą Pan Bóg nam okazuje. Potem co jest? Królewskie kapłaństwo. Czyli to jest rola, jaką mamy spełnić. Tak? Ale później narodem świętym, ludem nabytym, tak? Bóg nas nabył. By rozgłaszać wspaniałość, tak? Po co nas nabył? Żeby rozgłaszać wspaniałość, czyli znowu rola, ale później tego, który was wyrwał z ciemności, tak? Wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wyprowadził w swoje zachwycające światło. Nasza rola jest ważna, dlatego że może odbijać Ewangelię i powinna odbijać Ewangelię. Dlatego, że sednem naszego życia powinna być Ewangelia i to widać bardzo wyraźnie, czy to jest zarówno w liście do Efezjan, kiedy zgłębiamy tą rolę, to możemy czytać tam takie słowa. Patrzcie. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów waszych. Co tam jest zapisane w tej roli? Ewangelia. Ratunek. Że to nie jest, będę sobie żoną i co to znaczy, żeby być żoną? Nie, to polega na tym, że to, że jesteś żoną, musi odbijać Chrystusa, musi odbijać Ewangelię, musi głosić Jego cnoty w ten prawdziwy sposób. I podobnie jest z mężem. Mężowie natomiast kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Tak? Że on, co ma to oddawać? To, że on wydał za niego samego siebie. Że rola męża ma odzwierciedlać to, że Pan Bóg oddał swoje życie za Kościół. I tylko jeżeli to jest w naszym sercu, na pierwszym miejscu, to możemy oddawać ten obraz w przemieniający sposób. Dlatego powinniśmy szukać naszej roli. Dlatego, że Panu Bogu zależy na misji. Pan Bóg chce być pierwszy w naszych myślach, w naszych czynach i w naszym sercu przede wszystkim. I to serce tak naprawdę wszystko zmienia. Bo to z niego wypływają wszystko, co jest albo dobre, albo złe. Pomódlmy się. Możemy powstać.